Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Jezusowi. Chwała Bogu za to, że możemy się tutaj zgromadzić, że też możemy wspominać dzień Jego narodzenia. Może to nie jest tak w moim przekonaniu jakieś takie święto, ale to nie chcę się na tym zatrzymywać. Po prostu cieszę się, że Pan Jezus narodził się w moim sercu i w naszych sercach, tak jak tu jesteśmy. Bo to nieważne, jaki to był dzień, jaka to była pora roku, jaki to był dzień. Naprawdę to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, czy Pan Jezus narodził się w naszych sercach. Czy On narodzi się w naszych sercach? Ja dziękuję Bogu, że On naprawdę rodzi się w naszych sercach. Rodzi się w moim sercu. Narodził się w moim sercu i to jest naprawdę najważniejsze. To jest najwspanialsza nowina. I myślę, że Bogu najbardziej o to chodziło, aby On narodził się w sercach ludzi. Dzisiaj ludzie różnie to obchodzą i naprawdę gdy się tak zatrzyma człowiek nad tym, to aż przeraża. Składają sobie życzenia, ale naprawdę zapytać się tych ludzi, człowieku, czy ty wiesz, co się w ogóle wydarzyło? No powiedzą tak, narodził się Zbawiciel. To dlaczego zachowujesz się tak, jakby on się nie narodził? Bo naprawdę tak ludzie się zachowują. Tak też mogą zachowywać ludzie wierzący. Ja dziękuję Bogu za to, że mogę być dzisiaj na tym miejscu, ale też pragnę was przeprosić za to, że nie byłem wierny tak do końca. W tygodniu nie byłem wierny. Były poślizgi, był upadek też. Ale dziękuję Bogu, że możemy naprawdę wyjść z tego, że nie musimy leżeć w jakiejś zaspie, w takiej śnieżnej zaspie, o której będę dzisiaj też mówił. Ale możemy wyjść od razu. Od razu możemy wyjść, podnieść się i iść za Panem Jezusem Chrystusem. To nie znaczy, że tak ma być, że to mamy usprawiedliwiać swoje życie jakimiś upadkami. Ale naprawdę, póki człowiek żyje, póki wstaje, póki Bóg mu otwiera oczy, ma wracać do Boga, ma iść do Boga, ma iść do domu Ojca, do wiecznego domu. A chciałbym, nie wiem, czy dzisiaj będę otwierał słowo, bo chciałbym podzielić się świadectwem, które przeżywałem chyba rok temu. Ono tak wyraźnie mówi o tym, kim stał się dla nas Jezus Chrystus, kim stał się Zbawiciel. I to, co przeżywałem, było chyba rok temu. To były obfite opady śniegu, a może 2 lata temu. Pracowałem na trzeciej zmianie, prawidłowo kończyłem pracę o godzinie 5, ale udało nam się wykonać normę i mieliśmy okazję, żeby po prostu skończyć pracę o 3 i szybciej być w domu. Pomyślałem sobie, będę szybciej w domu. I wyjechałem samochodem, a miałem jeszcze tego Passata takiego niskiego, a śniegu naprawdę tak napadało dużo, że miejscami zaspy były do 0,5 metra chyba i więcej. I jechałem i w Ogartowie, za Ogartowem, tam jest taka skarpa i tam zawsze tak co roku, gdy śnieg pada, tak bardzo nadmuchuje śniegu i tam faktycznie była taka potężna zaspa. Nawet chyba więcej niż 0,5 metra. Widziałem ją z daleka, ale myślałem sobie, rozbiję ją. Przyjadę, rozpędzę się i rozbiję. I chyba metra nie ujechałem i stanąłem w tej zaspie. I stanąłem w tej zaspie i koniec, ani do przodu, ani do tyłu. I tak jak chciałem być szybciej w domu, tak byłem później w domu niż chciałem być, niż planowałem. I stałem w tej zaspie, modliłem się i prosiłem, Boże, pomóż mi jakoś z tego wyjechać. I nie uczyniłem żadnej rzeczy. Próbowałem tam jakoś do przodu, do tyłu, ale to nic nie pomagało. I myślę, będę tutaj siedział tak długo, aż nie przyjedzie jakiś spych i nie odśnieży tej drogi. Modliłem się i w tym czasie też naprawdę Bóg mi pokazał, że sam o swoich siłach nie wyjdę. Że jednak potrzebny jest ktoś, kto mi przetoruje tą drogę. Byłem świadomy tego i spodziewałem się tego, że przyjedzie jakaś odśnieżarka, przyjedzie jakiś pułk śnieżny i odśnieży mi tą drogę. Ale to będzie później. I faktycznie to będzie później. To było później. I z taką nadzieją czekałem na ten pług. Zmarzłem. Tak zmarzłem, że później następnego dnia byłem chory. Przemoczony też trochę. I czekałem w tym samochodzie z taką nadzieją, że ten pług zaraz przyjedzie i odśnieży mi drogę i będę mógł dalej jechać do domu. Naprawdę to było takie bardzo wymowne i to jest takie wymowne w naszym życiu. Kiedy nie znaliśmy Jezusa Chrystusa, kiedy ta droga jeszcze nie była utorowana, kiedy, mało tego, ta droga jest już utorowana, a my dalej możemy tkwić w tej zaspie. Dlatego, że cieszyłem się, że ten Bóg przejedzie i odśnieży drogę i faktycznie widziałem go, słyszałem go już, że warkocze coś. Widziałem jego światła, te takie różowe, żołędzie. Widziałem te takie światełka, które tak migały. Z daleka już widziałem, że już jedzie. I faktycznie coraz bliżej i przejechał. Przejechał i wytorował drogę. Zrobił taki pojedynczy, taką drogę, można powiedzieć, jednokierunkową. I przejechał i wytorował drogę. Ale co się okazało, że ja dalej tkwię w tej zaspie. Zrobił mi nawet taką bruzdę, że jakby jeszcze większa skarpa się zrobiła. No właśnie, i tu mi dało jeszcze coś innego do myślenia, że droga jest wytorowana, ale że trzeba jeszcze wejść na tą drogę, że Pan Jezus przejechał tym ciężkim sprzętem, przejechał i utorował drogę, naprawdę zrobił piękną drogę, jednokierunkową drogę, ale na tą drogę jeszcze trzeba wejść. Na tą drogę jeszcze trzeba wejść i uwierzyć. I niestety musiałem wyjść, znaleźć coś, jakąś deskę, odgrzebać się i wskoczyć na tą drogę. Ja mam często taką tendencję do tego, żeby się gdzieś zakopać. I nie tylko w życiu duchowym, ale w życiu też fizycznym. Jeżdżę po lesie i często się zakopuję. I sam się też muszę wydostać z tego. W pierwszej chwili mówię, Boże, poślij mi kogoś, bo sam nie wyjadę. A później okazuje się, że jednak można wyjechać. Bóg mi to tak pokazuje, że to my musimy wkroczyć na tą drogę. Że to my własnymi siłami musimy wyjść i stanąć na tej drodze, którą Pan Jezus utorował. Musimy uwierzyć. Musimy na nią stanąć oczami wiary. Po tym, gdy jechałem już tą drogą, to tak myślałem, jejku, ona taka wąska, skarpa z jednej strony, skarpa z drugiej strony, tylko żeby ktoś nie stał, albo czasami nie wracał. I wiecie, to też daje to duchowo do myślenia, że jeżeli jesteśmy tutaj w zgromadzeniu, jeżeli jest grono ludzi, którzy idą tą drogą, nie możemy zatrzymywać się, nie możemy zwalniać, a tym bardziej nie możemy zawracać, dlatego że często jest tak, że ci, którzy jadą za nami, mogą zwolnić albo też sami stanąć. To jest taka przenośnia, ale naprawdę ona ma odbicie w życiu wierzącego człowieka. Nie możemy zwalniać, nie możemy zatrzymywać się, a nie daj Boże zawracać czasami z tej drogi, bo to jest droga jednokierunkowa. Ona naprawdę jest jednokierunkową drogą. Jak już jesteśmy na niej, to idziemy w jednym celu i w jednym kierunku. Dziękuję Panu Bogu za to, że Pan Jezus nam wytorował tą drogę, ale my musimy uwierzyć jeszcze i wejść na nią i iść nią. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak dzisiaj myślałem, i wczoraj myślałem, czym się będę dzisiaj dzielił. Nieraz do końca nie wiem, czym. Czekam zawsze na pierwszą usługę i to najczęściej mnie ukierunkowuje. Krzysiu powiedział, że nie wiem, czy użył tego słowa, że lubi te święta, czy, ale na pewno powiedział, że to jest pamiątka. Dzisiaj wielu ludzi ma pewne takie pamiątka w ogóle narodzin Pana Jezusa, budzi wiele kontrowersji. Pierwsza to jest to, czy to rzeczywiście był ten dzień, czy powinno go się obchodzić. Na pewno w naszym kraju jest to taką pewną tradycją, obchodzenie tychże pamiątek. Czy to ma złe strony, czy to ma dobre strony, to każdy sam już powinien wyciągać wnioski i mieć do tego też swój dobry stosunek. Niemniej jednak i dla mnie, kiedy przychodzą te święta, jest to pewien czas takiej refleksji, zadumy. Ostatnio widziałem piękną choinkę, przyozdobioną tak bogato, i przypomniało mi się nasze dzieciństwo. I to też ma jakiś wpływ na to, że wspominamy, że to po prostu wspominamy też my już, naszych rodziców, których już nie ma, naszego brata najstarszego, którego już nie ma. I jest to pewien taki pamiątka, świąt Bożego Narodzenia napawa pewną refleksją i przychodzą pewne refleksje. Dobrze, jeżeli one są pozytywne i nas pozytywnie do życia też nastawiają. Do ludzi nas pozytywnie nastawiają, do samych siebie, do naszych bliźnich, do Boga. Gorzej, jeżeli te święta skierowane są tylko i wyłącznie na komercję i na, bym powiedział, na grzech, bo niestety to jest. I dzisiaj na całym świecie obchodzi się pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa. Nawet w Chinach, komunistycznym państwie, jest to też obchodzone, ale nie w domach, ale w sklepach. To jest czysta komercja. I tak na świecie praktycznie wszędzie. My, Polacy, myślimy, że to te święta Bożego Narodzenia to są takie wszędzie, znaczy kiedyś tak myśleliśmy, może dzisiaj już jest większy przekaz informacji, ale kiedyś wydawało nam się, że to jest zima, choinka i tak dalej. Ale Brazylia, inne rzeczy, tam Australia jest zupełnie inaczej. Ale ważne jest, aby ten czas, jeżeli już obchodzimy, wspominamy, to żeby on był skierowany na taką duchową, przede wszystkim duchową refleksję. Dla mnie też, kiedy są pamiątki takie, to jest to taki czas, refleksja też jedna z takich najbardziej może znaczących refleksji, że czas mija. Że czas, bo najczęściej wspominamy już znowu święta, prawda? Już znowu te pamiątka, a tak, i tak dawno jeszcze rok temu, prawda? Obchodziliśmy i wspominamy, być może ktoś był jeszcze z nami. Ale czas upływa. Czas nieubłaganie upływa. I ważnym jest, żeby człowiek wsłuchał się w to, co nie świat mówi, ale to, co mówi Bóg. Bo Bóg przemawiał już wieki przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, już wieki przed. Mówił, oznajmiał, przekazywał, że przyjdzie taki czas, że przyjdzie, że narodzi się Zbawiciel świata. A kiedy się narodził? A kiedy się narodził? Wszyscy byli zaskoczeni. A co niektórzy, a większość była wrogo nastawiona do tego Zbawiciela świata. Ci, którzy powinni być najbardziej pozytywnie nastawionymi, byli wrogo nastawieni. Ówczesna ta jakby elita duchowa farzeuszy, saduceuszy, która doskonale wiedziała. Bo kiedy mędrcy przyszli i powiedzieli, że idą pokłonić się królowi izraelskiemu, przyszłemu królowi izraelskiemu, to Herod wezwał wszystkich tych mądrych. A oni odpowiedzieli, że tak, narodzi się, rzeczywiście, że prorocy prorokowali. Pomyślmy, co oni w ogóle wypowiadają. Tak, prorocy mówili, to jest to w pismach. I zero reakcji. Wiedzieli o tym i zero reakcji. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. to oni powiedzieli, to oni przywołali słowa proroka. Mówi, tak, tak będzie. Tak jest napisane, tak było napisane. I zero reakcji na to. To jest najbardziej przerażające u ludzi, nie tylko u tamtych ludzi, nie tylko w tamtym czasie, że mieli taki, a nie inny stosunek, wiedzieli o tym, że ktoś się narodzi, nie ktoś, Zbawiciel. I zero reakcji. I jaki stosunek właśnie do tego, do tych narodzin? Zupełny. Nas to prawie, że nie interesuje. A ich najbardziej powinno to interesować. To oni powinni dalej przekazywać. To oni powinni. Ale wszyscy byli zaskoczeni. A ten czas nadchodził. Ten czas nadchodził. Jakże ważną rzeczą jest, aby słuchać, co mówi Bóg. Kiedyś Bóg przemawiał poprzez swoich proroków. Dzisiaj Bóg przemawia poprzez słowo święte. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. Tak mówi Izajasz. Bóg przemawia raz i drugi, często i trzeci nawet, i nas wiele razy, człowiek na to nie zważa. Nie zważali na to, co mówili prorocy. I gdy przyszedł ten czas, byli niegotowi, a wręcz przeciwnie, byli wrogo nastawieni. Przyszedł Jezus Chrystus, przyszedł Zbawiciel świata, a oni praktycznie mieli zupełnie inny stosunek. Dzisiaj jest to taki sam czas, bo Pan Jezus powiedział, że przyjdzie powtórnie, już nie jako Zbawiciel świata, ale jako sędzia. Jako sędzia. To będzie największym dramatem dla całej ludzkości. Przyjdzie jako sędzia. I o tym się mówi, o tym czytamy, powiem, Bóg nie tylko raz, ale może i setki razy dziennie do ciebie przemówi poprzez słowo, poprzez swoje słowo święte. A człowiek, jaki człowiek ma do tego stosunek? Dzisiaj hucznie obchodzi tęże pamiątkę, narodzin Jezusa Chrystusa i nie wyciąga najmniejszych wniosków. Grzeszy, dalej brnie w grzechu. Dla niego nic to praktycznie nie znaczy. Bóg mówi o tym i przestrzega, że przyjdzie powtórnie sądzić świat. I człowiek z tej informacji nic nie czerpie. Nie zmienia swojego życia. Nie zmienia swojego stosunku do swojego Stwórcy. Żyje tak, jak żyli tamci, jak żyli faryzeusze, jak żył Herod. Albo jest wrogo nastawiony, albo jest obojętny. Mnie to w ogóle nie interesuje. Tak jak Piłat kiedyś umył ręce. Taki ma stosunek. To jest najbardziej przerażające i takie trwożące, że człowiek, istota ludzka, inteligentna, nie potrafi wyciągnąć słusznych wniosków, ale myśląc o tamtych czasach, to człowiek jest chętny oskarżać tamtych, którzy byli tacy drętwi, którzy byli tacy bez serca praktycznie, prawda? Jak oni mogli? To pastuszkowie przyszli, to trzech mędrców, trzech gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, zadało sobie tyle trudu, aby jechać do Betlejem i się pokłonić małemu dziecku, to też jest nieprawdopodobna wiara i posłuszeństwo. Bóg raz przemówił, usłuchali, przyszli, nie pokłonili się królowi. Pan Jezus nie był królem. To nie było widać wzrokiem tym fizycznym, że to jest przyszły król, że to jest Zbawiciel świata, prawda? W żłobie. W najbardziej, powiem, Zbawiciel świata nie powinien przyjść w takich okolicznościach, prawda? W takim otoczeniu. A oni, ci przyszli i złożyli mu pokłon, oczami wiary widzieli, że to jest przyszły, że to jest Zbawiciel świata. Narodził się ten, przepowiadany od wieków. Przyjdzie ten, który pojedna człowieka z Bogiem. I przyszedł. I tylko nieliczni byli na to gotowi. To jest przykre i człowiek nie wyciąga żadnych wniosków. I dzisiaj jest to mówione, że przyjdzie powtórnie sądzić świat. a świat idzie, powiem inaczej, a człowiek idzie ze światem. Świat to jest synonim, czy coś, co jest złe, coś, co się sprzeciwia Bogu. Kiedyś Kain był tym, który odszedł i rządził, powiem, i rządził się swoimi prawami. To był ten początek jakby tego świata. To są prawa świata. To jest tak w piśmie, w Biblii jest często nazywane, prawda? I odszedł albo świat. To jest coś, co jest przeciwne, to jest wróg Boga. I człowiek najczęściej wchodzi do tej społeczności, że tak powiem, do tej warstwy społeczeństwa, która jest wroga Bogu. A Bóg mówi, że nie można dwóm panom służyć. Ty, Betlejemie, najmniejsza, ale z ciebie wyrośnie. Drodzy, jest to taki, mówię, z jednej strony jest to piękny czas wspominania, że ktoś się narodził. Narodził się Zbawiciel, Jezus Chrystus. My wiemy, że to było kilka tysięcy, 2000 lat temu, około 2000 lat temu. A my wiemy, że dzisiaj Pan Jezus Chrystus już króluje, już jest tam na wysokościach i dzisiaj oczekuje i mówi, i zwraca się do ludzi, aby przyszli do Niego, aby oddali swoje życie i tak jak Krzysiu powiedział na początku, aby weszli, ciekawą rzecz, czekał, aż pług przejedzie i przetoruje drogę. Jezus Chrystus wytorował drogę. I teraz czy chcesz na nią wejść? Czy wolisz być w zaspie? Czy wolisz być gdzieś tam z boku i męczyć się? Bo droga za Jezusem Chrystusem nie jest wcale ciężka. Na drodze z Jezusem Chrystusem jest radość, szczęście, jest pewność zbawienia, jest cel, jest nadzieja, ale jest też cel, który jest tak pewny, pewniejszy niż wschód słońca. Jest życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Czas nam ucieka. Ja nie mówię, że nam teraz ucieka. W ogóle. Czas ucieka. Każdy tu mówi, mówią młodsi, starsi, że to jest jakieś coś dziwnego, że ten brakuje czasu. Każdemu brakuje czasu. Dzieciom brakuje czasu, dorosłym, starszym i emerytom już brakuje też czasu. I ciągle coś, i ciągle gdzieś jakieś są zaległości w pewnych rzeczach. Coś nas goni. No, problemy, problemy, problemy. A Jezus daje tą wspaniałą nadzieję, że przyjdzie taki czas. Drodzy, to jest takie też dziwne, może nie do końca my to nie możemy zrozumieć, możemy tylko wiarą przyjąć, że przyjdzie ten czas, że się skończą problemy, że tam nie będziemy się nigdzie śpieszyć, że tam nie będzie czegoś takiego, że jeszcze czegoś nie zrobiłem. Tam się czas zatrzyma. Tam w końcu będzie, powiem, życie wieczne, do czego dzisiaj człowiek tak dąży, prawda? Jak ja słucham czy czytam w internecie, jak jest to śmieszne, że człowiek coś już tam osiągnął i pragnie tej wieczności, a nie, i wydaje na to miliardy, a Bóg daje życie wieczne w Jezusie Chrystusie i z tego człowiek nie chce skorzystać, żyć z Nim w wieczności bez żadnych problemów, czas się absolutnie zatrzyma, nigdzie nie będziemy się śpieszyć. Powiem, nawet może byś się nudził. Czy w cudzysłowie powiem. Byś miał pewien czas, żeby się ponudzić, bo dzisiaj być może nawet nie masz czasu, żeby się ponudzić. Ja wiem, że tam się nie będziemy nudzili, ale wyobrażasz sobie, że to będzie wieczność? Nasz czas szybko mija, prawda? Kiedy każdy z nas wspomni sobie swoje dzieciństwo, w zależności ile ma lat, prawda, to mówimy, jest to jakiś czas długi był, prawda? Ale jak to szybko minęło. Ja zawsze wspominam ciocię Stasi, która już ma ponad 80 lat i ona mówi, że tak nie tak dawno jeszcze była dzieckiem. Tak czas jej szybko przeleciał. Ponad 80 lat, prawda? Kiedy młodzi myślą być może o swojej przyszłości, mają dzisiaj 20 czy 15 lat, mówią, kiedy to będzie? Nie, ten czas naprawdę, on szybko minie. On bardzo szybko minie. I co ze mną? I czy idę drogą za Jezusem Chrystusem? Czy żyję w świecie? Czy jestem wrogiem Jezusa Chrystusa? Czy jestem wrogiem tego, który się kiedyś narodził? Bo to nie tylko tamci byli wrogami Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ty, jeżeli zachowujesz się tak, jak niektórzy z tamtego otoczenia, to ty też jesteś wrogiem Jezusa Chrystusa. Powiem, jeżeli tak podoba ci się, to powiem, to dzieciątko, to jesteś wrogiem tego dzieciątka. Jesteś wrogiem. Masz takie nastawienie, jak mieli tamci. Dzisiaj Jezus Chrystus już jest na wysokościach. To jest zwycięstwa, to jest Król Królów, Pan Panów. Jemu jest wszystko poddane i On dzisiaj każdego z nas zaprasza. Bóg mówi raz i drugi. Tak mówi prorok. Bóg przemawia do człowieka raz i drugi. Może i dziesiąty, ale w końcu przestanie przemawiać. I to jest taki tragizm tego wszystkiego, że przestanie przemawiać, że przyjdzie jako sędzia. Jeżeli się dzisiaj tego boisz, to wejdź na tą drogę i idź tą drogą. Ale jeżeli dzisiaj idziesz tą drogą, to masz pewność zbawienia i masz radość w swoim sercu, której ci nikt nie jest w stanie zabrać. Masz tą radość, że żyjesz z Jezusem Chrystusem, że idziesz tą drogą, którą Jezus Chrystus wytorował. Jest to piękne. Tak wracając jeszcze do tej tradycji, wielu cudzoziemców najbardziej zachwyca nasza tradycja, naszego społeczeństwa, że jest zawsze przy stole wolne miejsce. I to fascynuje, że Polacy są tak gościnnym narodem. Ale już Polacy inaczej na to patrzą, bo zastanawiają się, gdyby wszedł do naszego domu, tam, gdzie jest ta tradycja, gdzie to miejsce wolne, gdyby wszedł jakiś bezdomny, śmierdzący, czy użyczyłbyś mu? Właśnie temu najbardziej potrzebującemu. Może prezydentowi byś użyczył, bo byś miał z tego przywileje. Ale gdyby właśnie wszedł ktoś taki, ale jest to tradycja, prawda? I się tym naród chlubi. Ale gdyby, no wątpię, czy ktoś niezaproszony jest pożądany na tym miejscu, prawda? A może by przyszedł twój wróg? A może by przyszedł ten, którego nie chciałbyś widzieć? Ale stawiasz, prawda? A bo to jest tradycja. I to jest tylko i wyłącznie tradycja. I będzie tradycją. Dopóki Jezus Chrystus nie zamieszka, naprawdę nie narodzi się w twoim sercu. I już nie będzie wtedy tradycji. To już będzie żywa społeczność z Jezusem Chrystusem. Ty już nie będziesz musiał stawiać pustego miejsca. Bo ty zawsze będziesz otwarty na potrzeby twojego bliźniego. Bo będziesz miał do niego miłość. Miłość Jezusa Chrystusa. Nie będzie potrzebna dla ciebie żadna tradycja. Ty będziesz żył życiem Jezusa Chrystusa. Czy narodził się Jezus Chrystus w twoim sercu? Czy zmienił twoje życie, twoje nastawienie? Jeżeli dzisiaj stawiasz, czy inne rzeczy robisz, ale wiesz, że inaczej byś postąpił, bo to wymaga tradycja, no bo tak wszyscy, prawda? Ale w gruncie rzeczy mówisz, o nie, nie narodził się Jezus Chrystus w twoim sercu. Tak, on się narodził kiedyś tam, 2000 lat temu. I miliony, a może miliardy ludzi w ten sposób wspominają tą pamiątkę, że kiedyś się narodził. I cóż z tego? Tak jak Krzysiu powiedział, i co z tego, że ten pług przejechał, jak on nie mógł wejść na tą i jechać, prawda? I cóż z tego? Cóż z tego, że ty wiesz o tym, że ty masz taką wiedzę, jak ty nie jesteś na tej drodze, jak ty nie idziesz za Jezusem Chrystusem, jak ty nie jesteś Jego świadectwem. Cóż z tego, że ty wypowiadasz, ale nie żyjesz. Oby Jezus Chrystus narodził się w twoim życiu, zmienił twoje życie i abyś ty był podobny do Jezusa, twoje życie, aby było podobne do Jezusa Chrystusa. Abyś szedł i był światłem i solą. Abyś był przyjacielem dla każdego człowieka. Dla twojego wroga, dla twojego bliźniego, abyś był przyjacielem, tak jak Jezus Chrystus. Ktokolwiek do niego przyszedł, o cokolwiek poprosił. Jezus Chrystus nigdy nie odmawiał. Jezus Chrystus nigdy nie odmawia. Nigdy. Jezus Chrystus tylko i wyłącznie sprzeciwia się grzechowi, który jest w twoim życiu. Nie gardzi tobą jako człowiekiem, nie. On każdego z nas miłuje, ale brzydzi się grzechem, który jest w naszym życiu. Dałby Bóg, abyśmy, i to jest takim życzeniem moim dzisiaj, kiedy obchodzimy tą pamiątkę, aby rzeczywiście Jezus Chrystus, żywy Jezus Chrystus, mieszkał w naszym życiu, w naszym sercu i rządził naszym życiem. Amen.
Chwała Panu Bogu. Tak śpiewając tą kolędę Cicha Noc, myślę sobie, na pewno w sercach wielu ludzi wierzących powstałyby takie mieszane uczucia. Kolędę śpiewają. Nie pieśń śpiewamy, która mówi o narodzeniu Jezusa. Gdyby były kolędy o śmierci Pana, też byśmy nie śpiewali, gdyby to nazwać kolęda o śmierci Pana Jezusa, więc o głowę krwią zbroczona byśmy nie śpiewali, jak kocham ten szorstki krzyż, byśmy nie śpiewali. To jest pieśń o narodzeniu Jezusa, że nazywają ją w kolęda. Niech będzie. Tak myślę o tym wydarzeniu, że kiedy Jezus się narodził na świat, przyszedł, to całe niebo rozbrzmiało. Przyszli aniołowie, przyszedł anioł pański, stanął przy pasterzach, czytam z Łukasza, pierwszego rozdziału, bo nie z drugiego. A chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tych pasterzy, i ogarnęła ich bojaźń wielka, i rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką. Wielką radość wam zwiastuję, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel. I zaraz za aniołem, jakby było tego mało, zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. I my nie mówimy, że dzisiaj się narodził Jezus Chrystus, ale że był taki dzień, że się narodził Jezus Chrystus. I była to niezwykła chwila. Całe niebo rozbrzmiewało chwałą. I to była radosna chwila, kiedy umierał. To się niebo zasnuło ciemnością i nikt się nie radował. Ale drogie nam jest, powiem, obchodzić pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Co miesiąc to czynimy, niektórzy co tydzień to czynią, prawda? Bo tak powinno być. I dobrze jest też wspominać narodzenie Pana Jezusa Chrystusa. Całe niebo się wtedy radowało i mnóstwo wojsk anielskich przyszło, wstąpiło. To są fakty. To są fakty. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Niezwykłe. Upodobanie w ludziach. Bóg ma upodobanie w ludziach. My nie mamy upodobania w ludziach. Mierdzi nas postępowanie ludzi, prawda? No raczej nie mamy upodobania w ludziach. Mówimy: jeny, co ci ludzie wymyślają, co ci ludzie wyrabiają, jak żyją. A Bóg ma upodobanie w ludziach. Bóg miał w nas takich samych, byliśmy kiedyś takimi samymi. Ma upodobanie w ludziach. I to trzeba połączyć z tym wersetem, który mówi, gdzie Bóg mówi, gdzie Jezus mówi Ojcu, że nie chce Bóg śmierci grzesznika. Nie chce, by ktokolwiek zginął. Nie chce. To jest wielka Boża miłość, że Bóg ma upodobanie w ludziach, że Bóg miał upodobanie, pamiętał o tych ludziach, pamiętał o tych zgubionych ludziach i posłał Syna swojego, Jezusa Chrystusa, aby ich ratować. To, że Jezus nas umiłował, no nie jest problemem dla nas zrozumieć to, bo ciągle tą miłość doświadczamy. Ciągle ta miłość przeplata się w naszym życiu, miłość Jezusa Chrystusa. A Bóg, jeśli o nim myślimy, to mówimy, to jest sędzia, który będzie sądził, surowy. Nie, a Bóg miał w nas upodobanie. Miał w ludziach upodobanie i posłał im ratunek. I to jest niezwykła Boża miłość do człowieka, że prawdziwie Bóg uczynił wszystko, żebyśmy z tej zaspy wyszli. Faktycznie fajny przykład. I w takiej zaspie są dzisiaj ludzie, którzy nie skorzystali z Bożego ratunku. W takiej zaspie był cały świat. Ani do przodu, ani do tyłu. Wielu chciało do przodu. Nie mogli. Wielu chciało podobać się Bogu i pójść do przodu, bliżej Boga stanąć. I nie mogli, bo byli w zaspie. Wielu chciało się wyrwać z zaspy. Wielu się chciało wyrwać z tej zaspy, bo dość już byli. Może siedzieli już w alkoholizmie, może już w narkomanii, może dobiegały kresu ich dni i się chcieli wyrwać z tego. I nie mogli. Ani do przodu, ani do tyłu. Taki był stan nasz, zanim przyszedł Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus prawdziwie, jak ten pług na tej drodze przetarł przez ten świat, utorował wąską drogę. Utorował wąską drogę. I tam na początku tej drogi z całego świata idą mrowie ludzi i wchodzą na tą wąską drogę. Tak gdyby chciało się obraz jakiś taki, może gdzieś nawet jest, ale tak w oczach moich taki przynajmniej obraz stoi. Wąska droga, która ma początek. Początkiem jest spotkać się z Jezusem. Narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo z ducha i z prawdy. To jest początek. I przez ten początek, także, wiecie, kiedy, jeśli ta droga jest jakąś taką kreską, by narysować ją i gdzieś tutaj ma początek, to stąd, to nie jest tak, że tu wchodzą ludzie gdzieś na górze też, na tą drogę. A no, z całego świata to garną się i tu. Nie, wszyscy schodzą tu, stąd, i z dołu, i stąd, idą tu, w jednym miejscu wchodzą na wąską drogę. W jednym miejscu wchodzi się na wąską drogę. W jednym miejscu, tam się zaczyna od nowego narodzenia, od pokuty, od uznania siebie grzesznikiem, wołania: Boże, ratuj mnie, bo zginąłem. Od wyznania, od pokuty, od chęci porzucenia tych grzechów, bo pokuta jest chęcią zerwania z takim życiem. I wtedy rodzimy się na nowo i znajdujemy się na wąskiej ścieżce. Przez Jezusa wchodzimy. Ja jestem bramą, powiedział Jezus. I za Jezusem tą wąską tłumy już idą tłumy, chociaż nam się wydaje, że mało jest tych, którzy kochają Jezusa z całego serca, ale jest ich, może w naszym mieście i w naszym kraju jest mało i na naszym kontynencie, gdyż dobrobyt, grzech odciągnął. Odciąga ludzi od Boga, nie są zainteresowani. Dobrze im diabeł stworzył dobre warunki, świat stworzył dobre warunki, by żyć w grzechu, by zostać w tym grzechu. Stworzył dobre przepisy, stworzył ochronę nawet dla grzeszników, ochrona dla grzeszników, dla cudzołożników, dla wszeteczników, ochrona, żeby mogli żyć, żeby sobie dali radę. Ale jemu nie chodzi o to, żeby oni sobie dali radę. Jemu chodzi o to, żeby było więcej cudzołożników, żeby było więcej rozwodników, żeby było więcej grzeszników i żeby nie mieli problemu z tym. O to mu chodzi. Nie o to, żeby grzesznik mógł przeżyć. Żeby sobie znalazł... Nie o to mu chodzi. O dobro człowieka mu na pewno nie chodzi. O jego zniszczenie mu chodzi. I dlatego natworzył tych wszystkich fajnych rzeczy, takich dobrych w świecie, że każdy może się czuć bezpieczny, nawet z najohydniejszymi dewiacjami. Może się czuć bezpieczny. Ale to może nasz kraj, to może nasz świat, nasz kontynent, ale trzeba powiedzieć, wielu idzie, tysiące, miliony ludzi idą za Jezusem Chrystusem. Wybierają Jezusa Chrystusa i idą za Nim. Tą wąską drogą tłumy idą za Panem Jezusem Chrystusem. Pokój ludziom, w których ma upodobanie. Chcę jeden wiersz przeczytać z Ewangelii Jana. 9 wiersz z 1 rozdziału. prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ta prawdziwa światłość, której świat nie znał i nie widział, a pragnął, wreszcie przyszła na świat. Przyszła ta światłość wtedy, gdy się narodził Pan Jezus Chrystus. Ta ostatnia, najlepsza godzina przepowiadana zaczęła bić godzina przebaczenia wtedy, kiedy się narodził Jezus Chrystus. Rozpoczęła się. Chwała Panu Bogu i nie skończyła się. Chwała Panu Bogu, do dzisiaj trwa. Dzień łaski, dzień zbawienia. Wiemy, że kiedyś skończy to bicie. Tak? To dziwne. Skończy się. Przyjdzie czas, że skończy się czas łaski. I nikt nie wie, kiedy się skończy czas łaski. Przyjdzie nagle i tak jak nagle przyszedł Jezus i Piotr mówił i zaskoczeni byli wszyscy. Tak skończy się czas łaski, dlatego Jezus Chrystus mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, bo ten dzień kiedyś się skończy i nie będzie można znaleźć łaski. Dziwne, prawda? Straszne, okropne. Przyjdzie czas dla ludzi mieszkających na tej ziemi, że zabraknie tego czasu łaski, będzie zabrany Duch Święty, będzie zabrany Kościół. Chrystus przyjdzie jako Król po swój Kościół, po oblubienicę i skończy się czas łaski. I ludzie będą szukać i nie będą mogli znaleźć, bo będzie już za późno. Ale my żyjemy dzisiaj dzięki temu, że jeszcze jest ta łaska i cieszymy się, że jeszcze jest dzień łaski. I każdy dzień, w którym się budzimy, mówimy chwała Ci, Panie Jezu, chwała Ci, Panie Boże, że jeszcze jest dzień łaski, że jeszcze może ktokolwiek chce skorzystać i przyjść i zbawić swoją duszę. Ale wtedy, gdy się narodził Jezus Chrystus, zaczęła bić, dopiero wtedy zaczęła po wiekach mroku, zaczęła bić ta godzina zbawienia i zaczął się czas Bożej łaski dla wszystkich, bez wyjątku. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Świat był i jest pogrążony w ciemności, tą ciemność sprowadził grzech, bo grzech ma to do siebie, że sprowadza ciemność. Sprowadza ciemność w życie człowieka, w serce człowieka. Kiedy popełnisz grzech, czujesz się niedobrze. Kiedy jesteś w grzechu, jesteś, chociaż nawet może nie wiesz, jesteś w strasznym stanie. I ten grzech zaczyna się w sercu, ten grzech jest w rodzinie, w domu, ta ciemność jest w rodzinie, w domu. Ludzie żyją kłócąc się, nienawidząc się nawzajem, robiąc sobie przykrości, przecież to jest ciemność. Myślą, że tak ma być, bo są w ciemności. Myślą, że tak ma być. No tak trudno, no tak się ułożyło. Nic się nie ułożyło, to grzech sprawia, że tak jest. Wiecie, i kiedy przyszła prawdziwa światłość na świat, Jezus Chrystus oświeciła serce każdego i może oświecić. I dzisiaj nie muszę mówić, że tak musi być. Kiedy patrzę na swój dom, na swoją rodzinę, mówię, nie musi tak być wcale. I nie ma u mnie, chwała Panu Bogu. Przyszła światłość, która mi pokazała, że nie musi tak być. Że to grzech robił nieszczęście. Że to grzech czyni tragedię. Że to grzech wywołuje łzy i przykrość, ból. Grzech, nieprawość. I jeśli nie było światłości, myślałem, że tak musi być. Ale jeśli przyszła światłość, gdy przyszła światłość na świat, gdy oświeciła każdego człowieka, wiem, że już tak nie musi być. Chwała Panu Bogu. Jest inne życie. Jest inne tutaj życie, ale jest też nadzieja na wieczność. Kiedy nie było tej światłości, człowiek nie miał nadziei. Nie miał podstawy, żeby mieć nadzieję. Co po śmierci? To było straszne, to było okropne. To była naprawdę tragedia w 100%. Nie było tam nic. Nie można było znaleźć nic takiego pozytywnego, kiedy przychodziła śmierć. Ale kiedy światłość przyszła na ziemię, kiedy oświeciła nas, zobaczyliśmy, że śmierć to nie koniec. Śmierć to nie wszystko. To jest wróg, przychodzi, ale poza śmiercią zaczyna się życie. Zaczyna się wieczność, z Bogiem wieczność. Jezus zaprosił do tej wieczności. Jezus wzywał. W tej samej Ewangelii Jana, 12 rozdziale, w 46 wierszu jest tak, Jezus tak mówi. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Ja jako światłość przyszedłem na świat. Ludzie mówią, o, małe dzieciątko przyszło dzisiaj. Ta nasza tradycja każe się rozczulać nad dzieciątkiem. Prowadzi ludzi do rozczulania się nad dzieciątkiem. Że w żłobie, że wśród zwierzaczków, że biedny, że zimno. Oj. Nie widzą więcej, nie widzą dalej, że to był tylko moment. On musiał się narodzić. Ale dzisiaj, jak ktoś powiedział, już jest królem i panem. Jest wywyższony ponad niebiosa. Chwała Panu Jezusowi. Jest Zbawicielem. Jest wszechmogącym. Jest tym, który uwalnia z więzów. Jest tym, który zmienia życie. Jest tym, który odgania diabła z naszego życia, jeśli on ma tam jeszcze coś, czy miał, czy nawet byliśmy w jego niewoli, nawet opętanych, uwalnia. Że on jest królem. Że on ma nasze życie, może uratować. I Pan Jezus mówi, ja przyszedłem jako światłość na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt. Chwała Panu Bogu. Nikt nie musi zostać w ciemności, od kiedy się objawiła ta światłość. Nikt nie musi. A może powiesz, a dlaczego ja siedzę w ciemności? To czy ja jestem w ciemności, czy nie? A trzeba dokładnie czytać Słowo Boże. To jest napisane, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Jeśli nie będziesz wierzył w Jezusa Chrystusa, nie w Kościół, nie w dobre uczynki, nie w taką czy inną wiarę, w to wierzę. Nie, w Jezusa masz wierzyć. Jezus mówi, aby ten, kto we mnie wierzy, nie został w ciemności. Żeby wyjść z ciemności, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Jako ten ratunek. I trzeba przyjąć ten ratunek. I trzeba pójść za nim. To też było piękne porównanie, że mimo tego, że ten pług przejechał, że była droga otwarta, że ale on nie mógł się ruszyć, Krzysiu. Siedział w zaspie, z boku. I trzeba było coś zrobić. Trzeba było wyjść. Wiecie, i trzeba coś zrobić, żeby pójść za Jezusem. Trzeba się ruszyć, powiem, ze swojego miejsca. Trzeba się ruszyć ze swojego marazmu. Trzeba wyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, chcę pozostawić swój grzech. Chcę pozostawić swoje straszne życie. Chcę zostawić swoje kłótnie. Chcę zostawić swój egoizm. Chcę pójść za Tobą. Pan Ci pomoże. Każdemu pomoże. On jest tym pasterzem, który chodzi za owcami, tak? Jest napisane i jest taka piękna przypowieść, że owca odeszła od stada i się zaplątała w ciernie. Jak ona może wyjść z cierni? Jak ktoś może wyjść, kiedy sidło go trzyma? No można wyjść z samochodu, otworzyć drzwi. Można wygrzebać trochę śniegu i pojechać, ale jak wyjść w swoim życiu, kiedy się jest tak w grzechu, tak potąd i nie masz żadnej siły? To jest ta piękna taka przypowieść, piękny obraz Jezusa pasterza. On mówi, że on zostawia 99, a idzie za tą jedną, aby ją znaleźć, aby ją uwolnić z tych cierni, bo ona sama nie może się uwolnić. Aby zdjąć jej te pęta, w których jest. Idzie i bierze ją na ramiona. I przynosi, chwała Panu Jezusowi. Nie ma takiego miejsca, z którego by Jezus cię nie wyniósł. Nie ma takiego miejsca w tym świecie, w tej ciemności, gdzie by cię Jezus nie mógł ratować, jeśli wołasz do Pana. Jeśli chcesz iść za Nim. I przyszła światłość na ziemię. I ta światłość chce przyjść do Twojego. Ktoś na początku powiedział, chyba Krzysiu mówił, że Pan Jezus, żeby się narodził w sercu naszym. Tak? Nasz poeta, wiesz, powiedział, biada, że on, który narodził się w żłobie, biada, jeśli nie narodził się w tobie. Bo biada. Bo cóż z tego, że idziesz do szopki bożonarodzeniowej? Co z tego? Się w sercu ma narodzić. Przyszedł narodzić się w sercu, a nie w szopce. Przyszedł, żeby wejść do serca człowieka, a nie do kościoła. Ładnego czy nieładnego? Dużego czy małego? Rzadko widywano Jezusa w kościele. Rzadko bywał w świątyni. On naprawdę bywał wśród ludzi. Cały czas. Na święta szedł do świątyni, bo wszyscy szli. Bo tam mógł spotkać wielu ludzi. Wielu potrzebujących. Ale nie szedł tam do świątyni dlatego, bo tam mógł tylko z Bogiem rozmawiać, albo tam mógł spełniać swoją misję. Nie, on swoją misję spełniał wśród ubogich, wśród biednych, wśród grzeszników. Uzdrawiał ich, leczył i głosił im Ewangelię. I mówił im, jak mają żyć. I mówił im o woli Ojca. O tym, czego Ojciec oczekuje. I uczył, jak żyć. Przyszła światłość i skończyła się ciemność. Wiecie, tam, gdzie światłość zajaśnieje, tam niknie ciemność. To jest coś pięknego, wiecie, zwycięstwo światłości nad ciemnością jest powiem, takie niesamowite, niezwykłe. Kiedy mamy szklankę pełną wody i chciałbyś tam wrzucić, złoty kamień. I wrzucisz to, żeby on się tam zmieścił, to musi się wylać woda, tak? Ta woda się nie zmieści tam razem z tym kamieniem. Kiedy rzucasz głaz jakiś do wody, to co się dzieje? Ta woda się musi rozstąpić, gdzieś uciec. Gdyby ten pokój, gdybyśmy byli tutaj o 12 w nocy i byłaby tu pełno ciemności, bo byłaby ciemność, nic by się nie paliło i byśmy zapalili te wszystkie światła, stałoby się widno, prawda? A co by się stało z tą ciemnością? Przez okno? I tam ciemniej by się zrobiło? O jeden stopień? Nie. Prawda? Nie. Ona by nie wypchnęła, po prostu znika. Znika, nie ma jej. Światłość przyszła i nie ma ciemności. Nie musi się gdzieś tam, fala tsunami się zrobiła z ciemności, gdzieś tam się ciemniej zrobiło, grzeszniej. Nie. Po prostu znika. Taką moc ma światło, chwała Panu Jezusowi. On miał taką moc, on jest światłością świata. Nie ma problemu, kiedy Jezus stanie w moim życiu, w mojej ciemności. Nie ma problemu, znika ciemność. Po prostu znika. Chwała Panu Jezusowi. Jaka by nie była, nie bój się, że twoja ciemność jest taka, że sobie Bóg nie poradzi. On jest światłością. On jest światłością. I może być tutaj 100% ciemności i zapalisz jedną lampkę, maleńką żarówkę i będzie widno. I już nie będzie ciemności. Jezus to nie jest jedna maleńka, to jest potężna światłość, która z nieba stąpiła, która przyszła z nieba. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie, wierzyć w Jezusa Chrystusa, ufać Jemu, miłować Go ponad wszystko, ponad swoje życie. Ale wiecie, ten wiersz na początku, który czytałem, to, bo ten mówi o tym, że jest światłość, pojawiła się światłość, aby ci, którzy są w mrokach, nie musieli już być w mrokach. Jeśli chcą, mogą przyjść do Jezusa, a przychodzi się przez wiarę, wierząc w Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz powiem, nie w Kościół, nie w dobre swoje uczynki, w pochodzenie i w co tam jeszcze? I w łódź szczęścia. Nie, wierząc Jezusowi Chrystusowi, w Niego. Ale Pan Jezus Chrystus, i to jest piękne, prawda? Trzeba by powiedzieć, to jest wspaniałe, dlaczego ludzie nie idą? Dlaczego siedzą w swojej ciemności? Dlaczego siedzą w swoich grzechach? Dlaczego siedzą w swojej biedzie, w swoim bólu, płaczą, narzekają i nie chcą zmienić życia? Płaczą, narzekają i nie chcą zmienić życia. Nie chcą szczęścia. To jest tak prosto wyjść i przyjść do Jezusa i jest już inaczej. Wielu z was, kiedy było w świecie, mieliście biedę. Pieniędzy nie mieliście, bo jeden zarabiał i ledwo, trzeba było zapomogi, jakby się przydały. No i tak sobie człowiek myślał, gdyby co, gdyby pieniędzy więcej, gdyby dwóch mogło pracować, gdyby dzieci już jakoś tam jeszcze mogły, nie? A nie przyszło nic z tych rzeczy, oddaliście życie Jezusowi i dalej jeden pracuje. I co, nie ma szczęścia? Jest szczęście, jest radość i jesteśmy szczęśliwi. To się tak zmienia, bo nie w tym leży szczęście, tak? Bo jest spokój w sercu, bo jest spokój w duszy naszej, bo jest radość Ducha Świętego, chwała Panu Bogu, to daje. To jest coś pięknego. Myślimy, dlaczego ci ludzie nie chcą przyjść? Dlaczego nie chcą siedzieć w tej ciemności? Dlaczego chcą siedzieć w tej ciemności? Dlaczego nie kochają tej światłości? Ale ten wiersz, który czytałem na początek, mówił tak. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I teraz może powiem tak, jak do tej pory, może więcej to by się tyczyło tych, którzy jeszcze nie uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Tak teraz to będzie w pełni się tyczyło tylko tych, którzy uwierzyli już i są dziećmi Bożymi. Bracia i siostry, Pan Jezus nie przyszedł tylko, aby zaświecić gdzieś tam, nie wiem gdzie, w Jerozolimie, gdzieś w centrum świata, nie wiem gdzie, obojętnie gdzie. Żeby się świeciło. Chcesz, to przyjdź. To też jest prawda. Możesz przyjść. Ale ten wiersz mówi tak, że ta światłość przyszła po coś. Aby oświecić każdego człowieka. I powiem wam, z tego powodu wielu ukryło się przed tą światłością. Właśnie faryzeusze, saduceusze. Jezus o nich powiedział: o błudnicy. Dobrze mówicie, źle żyjecie. Mówicie i głosicie dobrze, bo głosicie ze słowa Bożego, bo czytacie proroków, ale żyjecie źle. Powiedział: słuchajcie, co oni wam mówią, ale nie czyńcie tego, co oni czynią, jak oni żyją. Oni byli obłudni. A ta światłość, która przyszła, ona nie przyszła, żeby tylko zaświecić gdzieś tam na ulicy Betlejem czy Nazaretu i żeby i sobie świeciła. Chcesz to iść, nie chcesz to nie iść. Ta światłość przyszła, żeby ciebie i mnie oświecić. Ta światłość przyszła, żeby oświecić każdego człowieka. Wiecie, to jest coś takiego, jak powiem, nie wiem, kiedy idziemy na badanie oka, to ten lekarz, jak on się nazywa, okulista, tak, on ma światło, tak? Mało tego, on ma i on chce zaświecić tam głęboko w nasze oczy. Prawda? Laryngolog, żeby zajrzeć w nasze gardło, nie wystarczy mu tylko tak. Dentysta, kiedy nam tam coś robi, prawda, on włącza światło i w tym światłem chce dotrzeć, mocnym, skupionym, chce dotrzeć. Tak jest z tą światłością. Tu o tym mówi to słowo, że przyszła światłość, która oświeca każdego człowieka. I kiedy stajemy przy tej światłości, Jezus mówi, że przyjdźcie do tej światłości, aby wyjść z ciemności. Wykorzystujcie czas, że jest światłość na ziemi, ażeby były objawione uczynki wasze, prawda? Po to przyszła ta światłość, żeby oświecić twoje serce, żeby, powiem, zdiagnozować twoje serce. Świat tak jak rentgen, który prześwietla. I tak to nie widać. Fajny brzuch, fajnie wszędzie wszystko, ale rentgen prześwietla, okazuje się, że jest to guz. Że jest już taki guz. O! Tragedia w środku, ale tu nie wyglądało. Ale rentgen może zajrzeć głębiej, tak? Inaczej patrzy. I tak jest ze światłem. Ono nie jest tylko po to, żeby sobie świecić, a ty żyj jak chcesz. Ta światłość, bracia i siostry, przychodzi do naszego serca. Przychodzi, aby nas oświetlić. Aby nam pokazać wszystkie nasze niewłaściwe strony. Wszystkie nasze niewłaściwe rzeczy. Cały ten kurz, który jeszcze zalega w sercu naszym. Czy poddajesz się? I wiecie, i ludzie uciekli od tej światłości. Uciekli, bo była zbyt intensywna, bo zbyt daleko szła. Bo zbyt daleko szła. Czego ludzie dzisiaj, powiem, kiedy mówisz, rozmawiasz z ludźmi, to kiedy mówią o swoim kościele, mówią, no kościół jest potrzebny. Ale kiedy mówią na księży, kiedy mówią w ogóle na zwyczaje panujące, to są cały czas krytyka i krytyka i krytyka. Ale Kościół, absolutnie, wszyscy są wierzącymi, wszyscy praktykują. Wszyscy spełniają. Dlaczego? Wiecie, im potrzebny jest taki Kościół, który nie ingeruje w ich serce. Kościół, który jest. Jak się urodzi dziecko, trzeba go ochrzcić, idzie się i się ochrzci. Jest Kościół, fajnie, że jest Kościół. Ale żeby ten Kościół nie ingerował w ich dom. Żeby ten Kościół nie ingerował w ich myśli, w ich postępowanie, w ich czyny. No i taki Kościół się podoba ludziom. Taki może być, inny nie. A Jezus nie przyszedł założyć takiego kościoła. Jezus mówi, że przyszła światłość, która oświeca każdego człowieka i ona oświeca nas, aby oczyścić nas. Nie dlatego, że Bóg jest ciekawy, co w środku. On i tak wie, co jest w środku, prawda? On zna nasze myśli, zanim pomyślimy, jest napisane. On nie potrzebuje. Kto potrzebuje, powiedzcie, tej światłości? Ja. I ty. Ty powinieneś zobaczyć, co w tobie jeszcze jest. Ty powinieneś zobaczyć, co w tobie jeszcze drzemie. Tak jak Marcin mówił o tym przykładzie, kiedy zagotowało się w środku. Jak to traktować? Jako takie przykre przeżycie. Nie. To trzeba traktować tak, jak to powinno się traktować, tak? Jeszcze we mnie jest zdolność. Panie, oczyść mnie. Panie, oczyść mnie z tego. Panie, przemień moje życie. Przemień, bo jeśli 3 razy piłką dostaniesz w twarz, to 3 razy dziennie tak się zastanie, prawda? I 3 razy w tygodniu. A ma przestać tak być, tak? Jeśli coś pożądam na przykład, jeśli i ukrywam, to ta światłość przychodzi, żeby oczyścić, żeby pokazać mi. Jeśli komuś zależy na czystym życiu, jeśli ktoś chce być oświecony tym światłem, przychodzi do tego światła, oddaje swoje serce Jezusowi i mówi, przemień moje życie, przemień moje serce, Panie Jezu. O, jak to dobrze, że jest ktoś, kto przemienia życie. Jak to dobrze, że jest ktoś, kto przemienia serce. Jeśli chcesz zostawić swoje życie, to ci Jezus nie pasuje, bo On chce przemienić na święte życie, na czyste życie. I może jesteś chrześcijaninem, ale stoisz tak z boku, nie poddajesz się, nie przychodzisz do tej światłości, my mamy przyjść i prosić, oświeć mnie, daj mi poznać serce moje. Wiecie, i szczery człowiek przychodzi z radością, bo jest ktoś, kto z mojej nędzy może zrobić coś pięknego, bo jest ktoś, kto tej gliny na nic nieprzydatnej może stworzyć piękne naczynie, ale trzeba mu je oddać, prawda? Trzeba mu oddać swoje życie, chwała Panu Jezusowi, że przyszła światłość, która oświeca głębie naszego życia, naszego serca, naszej duszy. Przyszła światłość, która oświeca każdego człowieka. Ta światłość przyszła na świat i jest po dziś dzień. Chwała Panu Bogu za Jezusa Chrystusa. Amen.